minut po godzinie 8. I nasz poranek pozostaje trochę w tematyce Bliskiego Wschodu. No może już nie tak bliskiego, bo przenosimy się nad Bosfor. Wybory w Turcji, zwycięstwo Recep'a Erdoğana i partii AKP. O komentarz poprosimy Witolda Repetowicza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No jak pan skomentuje wyniki wyborów? Czy to były wolne wybory, czy jakieś manipulacje, czy tam doszło do nadużycia?
Oczywiście, że nie były to wolne wybory. Trudno mówić o wolnych wyborach w momencie, gdy jeden z głównych kandydatów, czyli Selahattin Demirtas, lider partii kurdyjskiej HDP, która nawet w tych warunkach uzyskała trzecie miejsce w tych wyborach, 11,5% głosów, a on sam ponad 8% i też trzecie miejsce. Więc Selahattin Demirtas od prawie 2 lat siedzi w więzieniu. I z więzienia prowadził kampanię wyborczą, mając jedynie pół godziny w telewizji tureckiej na kampanię, podczas gdy Erdoğan miał prawie 200 godzin. Także również to nie tylko Demirtas siedzi w więzieniu, bo jeżeli chodzi o kurdyjską partię HDP, to jest w więzieniu kilka tysięcy działaczy tej partii, w tym posłowie, w tym radni, burmistrzowie miast kurdyjskich w Turcji. W czasie samej kampanii wyborczej aresztowano prawie 400 osób prowadzących kampanię wyborczą tej partii HDP. Także trudno tutaj mówić o wolnych wyborach, o uczciwych wyborach. Natomiast tutaj atmosfera przedwyborcza i ta dominacja, zastraszanie ludzi, zwłaszcza w południowo-wschodniej Turcji, na terenach kurdyjskich, one miały decydujące znaczenie dla wyników wyborów, bo w południowo-wschodniej Turcji mieszkańcy praktycznie nie głosują na tą opozycję turecką, czyli CHP Muharrema İnce'ego, ponieważ za czasów kemalistowskich mieli jeszcze gorzej, nie mogli w ogóle mówić po kurdyjsku, więc tutaj te głosy mogły jedynie przepływać między partią kurdyjską a partią władzy, która zdobywała te głosy, zastraszając ludzi. Natomiast jedną kwestią jest właśnie ta atmosfera zastraszania, która panowała przed wyborami, oparta na wsadzaniu ludzi do więzienia, na tym, że w 2016 roku zrównano wiele miast, wiele dzielnic w miastach, na przykład dzielnicę Sur w Diyarbakir z ziemią, wojsko zrównało z ziemią. To jest jakby jedna rzecz. Natomiast drugą rzeczą są oczywiście manipulacje przy liczeniu głosów. Jest tutaj wiele dowodów na to, że właśnie w południowo-wschodniej Turcji, tam gdzie nie dopuszczono międzynarodowych obserwatorów, a obserwatorów lokalnych, zwłaszcza związanych właśnie z HDP, przepędzano, bito, zastraszano. I jest tam wiele dowodów na fałszerstwa wyborcze. Tutaj to, żeby, bo nikt nie wątpi, że Erdoğan ma bardzo duże poparcie w Turcji, zwłaszcza w środkowej Anatolii. Natomiast jednak ta skala poparcia, no wynik jest 52,5, więc tutaj niewiele trzeba było sfałszować, te kilka punktów procentowych, co właśnie te manipulacje w południowo-wschodniej Turcji na terenach kurdyjskich to umożliwiły. Więc wszystko wskazuje na to, że uczciwie, nawet w tych nieuczciwych warunkach, uczciwie Erdoğan nie uzyskał tej większości,
którą się wykazał.
Tak.
Bardzo dziękuję. O wyborach w Turcji mówił Witold Repetowicz.
Dziękuję.
Dziękuję. Jerzy Bielewicz. ekspert ekonomiczny, jest z nami ciągle w studiu. I teraz pytanie. Czy wydarzenia w Turcji, turecka ekonomia ma duży wpływ na Europę i na Polskę?
Pytanie jest retoryczne. No, wiemy, że tam migranci, uchodźcy, dużo ich właśnie przebywa na terenie Turcji. Pamiętamy o porozumieniu między Niemcami, Unią Europejską a Turcją i 6 miliardach euro, którymi się opłacamy, żeby ci ludzie z Turcji nie szli, nie przechodzili przez granicę z Unią Europejską do Niemiec. No, pamiętamy też o tym, że z Erdogan, ten niedobry Erdogan, z tego co żeśmy tu słyszeli przed chwilą, obiecuje tym migrantom obywatelstwo tureckie, co by było dla nas bardzo, bardzo korzystne, jeśli oni by swój pochód zatrzymali jednak w Turcji. Jeśli chodzi o stronę ekonomiczną, bo to ta polityczna strona była, nam historycznie zależy na tym, żeby Turcja była krajem stabilnym. My przyjaźnimy się z Turcją od wieków, mimo pewnej takiej utarczki w swoim czasie. Mamy tam szacunek. No, Turcja niestety nie ma ani ropy naftowej, ani gazu. Musi płacić te wysokie ceny, jakie są teraz na rynkach światowych. Poprzez w cyklu koniunkturalnym, kiedy bardzo tam dobrze ekonomia stała, firmy tureckie zadłużyły się w dolarach amerykańskich, więc oni teraz mają podwójny kłopot i z mocnym dolarem, wysokimi odsetkami od długów i z wysokimi kosztami energii. I to wszystko powoduje to, że inflacja tam jest w granicach 14%.
Tak, ale jednak gospodarka lira turecka spada w dół. Ma się lepiej niż grecka.
Stanowczo lepiej. No, Grecja to jest masa upadłościowa, a syndykiem są Niemcy.
A zwykle było odwrotnie, że Turcy byli biedni, a Grecy mieli dolce farniente i mieli cudownie. I tak to się świat zmienia.
Tak, suwerenność jednak jest wartością i
nawet ta turecka suwerenność pokazuje, że lepiej jest jednak u siebie w domu rządzić samemu.
Dokładnie tak, dokładnie tak.
I nie wpuszczać Niemców przede wszystkim.
Dokładnie tak. Nie
żeby
wyobrażam
w kuchni
sobie
ktoś przy dziecku nie gadał po niemiecku.
Nie wyobrażam sobie kolorowej rewolucji w Turcji, to by było dopiero krwawe
Były wydarzenia w Stambule. Tam Soros próbował.
Jaka kolorowa? Przepraszam się.
Pani Krystyna Pawłowicz, poseł Krystyna Pawłowicz. Najpierw przyszła cichutko i sobie siedzi, ale oczywiście przez temperament.
No, ale jaka kolorowa rewolucja?
Witamy panią poseł.
Była taka próba.
Kolorzek jeszcze kolorowa?
No, różowa taka.
Była próba, kiedy w Stambule.
Pani poseł, pani jest bystrą osobą, wie pani, o co mi chodzi.
Nie, ale właśnie nie widziałam. W kolorze.
Tak, dobrze. Teraz troszkę moje uwagi porządkowe. Więc tak, najpierw damy dżingiel, że mamy wywiad z panią poseł. Proszę bardzo. Wywiad wnet. Po drugie, mikrofon bliżej, żeby było słychać, co pani poseł mówi.
Będzie wnet bez mikrofonu, ale jak najbardziej, o tak.
O tak, dobrze. I po trzecie już właśnie witamy. Co tam się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, pani poseł? Bo to tak mało dochodzi do nas sprawdzonych informacji, a strasznie dużo plotek.
Dobrze się dzieje. Ja nie jestem, od tego się zaczyna, że ja nie jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości i co w tych organach politycznych się dzieje, nie wiem, ale do mnie nie dochodzą.
No ale jest pani w klubie parlamentarnym.
No jestem, ale o czym pan konkretnie?
Kiedy pani widziała ostatnio pana prezesa Kaczyńskiego?
Pana prezesa duchem wyczuwam na okrągło.
Na okrągło.
Oczywiście.
A fizycznie?
Jak najbardziej. A fizycznie najprawdopodobniej na najbliższych już tutaj, najbliższych posiedzeniach Sejmu. Ale dlaczego? Dlaczego musi być prezes Kaczyński?
No bo takie plotki krążą, że prezes Kaczyński słabuje, że nie.
Ale to plotki oczywiście rozgłaszane przez przeciwników, którzy już widziałam w internecie nawet zdjęcia prezesa leżącego w trumnie. Byłam na spotkaniach z mieszkańcami. Też jeździłam tutaj soboty, niedzielę i mnie po cichu odchodzą i pytają się, ale niech pani powie prawdę, czy to prawda, że prezes ma raka trzustki. No, nie ma żadnego raka, no ma kolano, tamci mają chore głowy, a prezes ma tylko chore kolano. No,
jest taki prowokator nazywający się komentatorem politycznym, ale to prowokator. Pan Gryguć.
Nie znam. No
który tytułuje się jako pan nikt. No, chyba dobry tytuł zresztą. I on rozgłasza oficjalnie w internecie, że pan prezes ma raka trzustki.
No ale to jest, wie pan, to jest nieprawda. No i, no i co na to możemy zrobić? Nie trzeba zwracać uwagi, ja mówię, żeby nie słuchać TVN-u.
I prowokator.
I tyle, i prowokator. No. To chodzi właśnie o podważenie naszego morale i wiadomo, że uderz w przywódcę, a szeregi się rozbiegną. Nie uda się, prezes świetnie się czuje, wraca do zdrowia. I
teraz Newsweek, Polityka i Tygodnik Powszechny, ale także i Gazeta Wyborcza i TVN powoli zaczynają sugerować, że klęska naszej reprezentacji piłkarskiej na mistrzostwach jest winą Prawa i Sprawiedliwości i Kaczyńskiego.
Tak jest, prezes jest trenerem, jest selekcjonerem, kręci filmy nieudane, czy tam reklamy. To jest oczywiście, to wie pan, szkoda w ogóle na to czasu, no wszystko wina jest prezesa.
Podobno potajemnie instruował Nawałkę, żeby zmiany
jasne,
w składzie dokonywał.
Oczywiście, żeby zastąpić Glika z tym ramieniem, wpuszczać czy nie wypuszczać. No to jest szkoda na to czasu i akurat PZPR jest całkowicie niezależny, pan Boniek sobie dowcipy z nas robi i niech zwrócą ci wszyscy swoją uwagę na selekcjonera, na szefa PZPN-u, na te reklamy, na ten żel na włosach, który najbardziej
piłkarzy
denerwuje, jak mi się grzywka przekrzywi trochę.
Bońkowi pani podpadła i
tym
PZPN-owcom, bo stwierdziła pani, że za dużo żelu, a za mało siły w nogach.
Tak, jak oni mówią, że ostatni mecz z Japonią to jest mecz dla honorowy. No jak,
zawsze
honor, ale czyj honor, jaki honor? Przegrali wszystko, szkoda pieniędzy, zwracać koszty, przepraszać i wracać.
To ostro.
Nie, ale wie pan, ja mam prawo, no ja nie jestem specjalistą od piłki nożnej. Ludzie mówią, że jak nie znasz się napisu, to się nie powiadaj. Czyli jak szewc o butach, tylko szewc może mówić, czy o ubraniach tylko krawcowa. No odbiorcy, konsumenci tych produktów.
Każdy
ma prawo wyrazić swoje...
Ja też się na piłce specjalnie nie znam i nie chcę znać. Na sporcie się trochę znam i jestem byłym sportowcem, ale już, jak tylko napisałem, że może by... Na Twitterze napisałem, że może by oddali te pieniądze z reklam przed mundialem na biedne dzieci, szczególnie biednych chłopaków z domów dziecka, którzy płakali po przegranych meczach, bo to byli ich idole, to odezwał się cały chór, który mówi, a co się pan wypowiada, pan nie jest specjalistą. No przecież specjaliści przez pół roku albo dłużej przekonywali nas, że jedziemy po medal.
Nie, no, że właściwie powinni nam przysłać, tutaj byli puchar i właściwie bez wyjazdu by się obyło. No,
tak.
To już w takiej fazie byliśmy.
Ale wie pan co,
że pan powiedzieć, że tutaj sad. I ja nawet nie myślałam, że to środowisko piłkarskie jest takie, tu widzę nagle, mi się jakiś pan Sebastian Mila wpisał, jakiś pan Rzeźniczak, ja wiem, to, że są
to
piłkarze.
Są piłkarze, tak.
Piłkarze, którzy tutaj, krytycznie i tam cała chmara do pana Bońka się wpisała, prawie już ponad 5000 osób i większość to po prostu wali we mnie i jakbym nie miała prawa się opowiadać. Ludzie, no przecież z naszych pieniędzy te bilety. Przecież ludzie kupują kibice.
Tak.
Kibic ma prawo się wypowiedzieć. To jest produkt, który jest na sprzedaż. Bardzo wiemy, że w tle tam nie wszystko jest tak, jak powinno być. I po prostu niech zwracają pieniądze, słusznie pan mówi. No.
A jeszcze pan prezes Kurski, który codziennie podawał i podaje dalej, że piki, że sukces, że wszyscy Polacy i nawet jeden więcej oglądają
Ale Polacy oglądali,
publiczną.
Bo to akurat
tak,
prawda.
Ale jakby była transmisja w telewizji Trwam, też by oglądali. To już nie zależy od tego, gdzie jest transmisja. Po prostu
mi się wydaje, że tu nie chodziło o konkurencję z telewizją Trwam, tylko o TVN i te różne tam Polsaty
tak.
I tam takie
Ale inne. Pan prezes Kurski teraz już tak mniej jest entuzjastyczny. Dziwne.
Nie, no Polacy już nie będą. Czytałam, że kibice wykupili tylko 20 tysięcy, zostało 6 tysięcy i że oni wracają, już nie chcą tego meczu z Japonią oglądać. No zobaczymy na lotnisku, no, czy pan Boniek będzie taki chętny do zapraszania na kawę poszczególnych kibiców. Czy on tylko tak się wyżywa na starej babie, która coś może napisać na tym Twitterze. O, sobie tutaj wielki maczo, nie? Zapraszam, pani z mojej litery napisze, ulżył sobie. Zobaczymy, tu kibice, idźcie tam, przywitajcie pana Bońka na lotnisku.
Za ten sukces kolejny. No dobrze, tyle o piłce. No musieliśmy jednak do tej piłki wrócić, bo to...
Oczywiście.
Bo
ale ja cały czas kocham polską drużynę, zawsze będę kibicowała. To nie ma nic wspólnego. No ma prawo
Wszyscy
zrazić swoje...
No,
oczywiście.
Drużynę.
I mnie zadowolenie.
Kochamy biało-czerwone barwy,
tak
kochamy
jest.
Orła na piersiach. Tylko chcielibyśmy, żeby ci, którzy to noszą, byli bardziej ambitni. Po prostu. Dobrze, ale przejdźmy teraz do spraw poważniejszych. No, znowu, układamy się z Unią Europejską na temat reformy sądownictwa. Oni wymagają od nas chyba tego, żebyśmy całkowicie zaprzestali.
Wszystko. Odwołać skład Trybunału Konstytucyjnego, cofnąć wszystkie reformy, cofnąć reformę sądów powszechnych, oczywiście Krajowej Rady, odwołać wszystkich sejmów, po prostu wszystkie procesy, które są nie do cofnięcia. Już to działa, to idzie, ta maszyna działa. To, co można było cofnięto. Natomiast Unia Europejska w niczym nie cofa się, ale oni się nie cofną. To jest, chodzi o grillowanie i tutaj wszyscy wiemy, chodzi o to, żeby nas wizerunkowo psuć opinię, żeby robić nam właśnie opinię i z tego głównie powodu wdrożono artykuł 7, niezwykle niejasny, zresztą nieupoważniający do ingerowania w sprawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości, bo i wymiar sprawiedliwości, i sprawy migracji, w których, które no, jakby pozwalają decydować, kto znajduje się na terytorium danego państwa, w ogóle nie należą do kompetencji unijnej. I oni pod tutaj, broniąc wartości z artykułu 2 Traktatu o Unii Europejskiej, mówią, że oni bronią Polaków przed państwem prawa, nas przed nami samymi. No, u nas były demokratyczne wybory, chcieliśmy takich reform. Teraz to sama powtórka czeka i właściwie już wszczęto procedurę przeciwko Węgrom. No, o to samo. I o zmiany antymigranckie, i o obronę tożsamości. I to no, trudno, trzeba się trzymać i w ogóle nie trzeba zwracać uwagi. Oni i tak, cokolwiek byśmy zrobili, nawet gdybyśmy odwołali, no, ale my tego nie możemy odwołać. No. Więc to jest takie, trzeba to po prostu przeczekać.
A jednocześnie wewnątrz wymiaru sprawiedliwości trwa dosyć gorszący rokosz. Bo to kto jak kto, ale przecież sędziowie powinni stać na straży prawa.
No powinni stać i to, że nas ciągle pan sędzia Żurek jako rzecznik poprzedniej Krajowej Rady pouczał, na to jednocześnie występował z tymi świecami na wszystkich możliwych demonstracjach o charakterze całkowicie politycznym. Wymiar sprawiedliwości konstytucyjnie ma nakaz nie zajmowania się sprawami, które no, nie byłyby do pogodzenia z godnością sędziego. Sędzia nie ma się zajmować polityką, tylko orzekać. No. I dopiero teraz ja się dowiaduję, jak trochę tych sędziów, jak ci sędziowie pokazali twarze, a jednocześnie wydawane są wyroki, które jakby przywracają wiarę, bo nagle okazuje się, że sędziowie z losowania nie tylko, znaczy wydają wyroki, których ludzie jakby oczekują, no ale tutaj z tego, co opowiada nam pani sędzia Woicka, Pawełczyk-Woicka, która jest nową prezesem sądu w Krakowie, to tam rzeczywiście ona ma bardzo trudne życie, bo sobie sędziowie na korytarzach organizują, zwołują ekipy francuskie, niemieckie, kręcą filmy skierowane wprost przeciwko niej, na korytarzu, pan sędzia Żurek występuje, spóźnia się, odwołuje wokandy i oni uważają, że to jest w porządku. No. Więc tutaj do Polaków zaraz to nie trafia.
To ten sam sąd, gdzie aresztowano dyrektora.
Tak jest, 37 milionów przekręt był.
Także to było dobrze.
Ale niestety
dobrze.
To było bardzo dobrze. Natomiast chcę powiedzieć, że jest to niezwykle szkodliwe, dlatego że to opinia publiczna przygląda się temu i widzi, bo co, bo wymiar sprawiedliwości jest taką władzą, którą jest, o, na końcu podejmuje decyzję. My się możemy tutaj spierać, komisja weryfikacyjna podaje na końcu panią Walc do sądu, a sąd co robi? Zwalnia z kary. My podajemy tutaj ewidentne złamanie przez tych różnych obywateli, zakłócali, naruszali ustawę o zgromadzeniach. Oczywiście, bo kontrmanifestacje mogły się odbywać 100 metrów dalej. Oni wprost tutaj szarpią, co robi sąd, wszystkich uniewinnia i mówi, że oni mają prawo wykonywania również swojej wolności zgromadzeń. Niestety te sądy anarchizują dzisiaj życie społeczne, bo to sąd na końcu niestety sąd decyduje o tym, kto miał rację. No. Więc nawet byłam zdumiona, jak sędzia wczoraj wydała wyrok, że prezes Kaczyński, który oceniał działanie pana Sikorskiego, ówczesnego ministra spraw zagranicznych, mówiąc, że właściwie popełnił zdradę stanu, cofając jakiś protokół. No i sąd orzekł, że właściwie to wszystko było w ramach dyskusji. Nawet byłam zdumiona.
Że takie orzeczenie.
Ale to jest niezwykle groźne, dlatego że jeszcze raz tutaj, przepraszam, że tak kontynuuję, sędziowie łamią podstawowe zasady wykładni prawa, zasady domniemania konstytucyjności. Nie skarżą ustaw do Trybunału Konstytucyjnego, a jednocześnie sami podważają ich konstytucyjność. A dlaczego nie skarżą? Bo oni nie uznają wyniku wyboru z 2015 roku. Nie uznają Trybunału i właściwie znaleźli się w błędnym kole. No, nie poskarżą, bo w Trybunale siedzi dubler. Siedzi sędzia, prezes, których nie wycofują skargi, które wnioski, które składali. No i sami sobie już orzekają. Właściwie utworzyli sobie taką samonapędzającą się maszynę a całkowicie poza prawną.
Jerzy Bielewicz.
Ja mam pytanie, pani profesor. Pani jest profesorem prawa. Czy ta
profesorem
choroba...
uniwersyteckim. No, po habilitacji mianowanie dostałam na stanowisko od lat już. No, tylko już jestem już na emeryturze, ale zwyczajowo ludzie tak nie mogą znieść, nasi przeciwnicy. To takie są, proszę państwa, obyczaje. No nie mówi się już potem do... Tak jak mamy marszałka, to przestaje być marszałkiem, ale się tytułuje marszałek. Na osoba odchodząca z uniwersytetu na stanowisku profesora, no mówi się profesor, no nie zaniżę. Ja wiem, że mnie nienawidzicie. Mówcie do mnie magister. Mówcie jak chcecie, no. Jednak, tak się tytułuje i tak się mówi.
Pytanie,
no.
Nie,
ale ja od razu tłumaczę, bo pan redaktor, bo to trzeba po prostu kultury trochę, no jak ktoś nienawidzi i wyżywa się na tytułach, na nazewnictwie. Róbcie co chcecie.
Czy wymiar, europejski wymiar sprawiedliwości przypadkiem nie choruje na tą
choruje samą... na lewactwo. To jest kształtowane przez te właśnie lewicowe wszystkie nurty, które opanowały całkowicie. Komisja Wenecka, to chcę powiedzieć państwu, że to jest najbardziej anarchizująca, antydemokratyczna komisja, która złożona jest z takich właśnie niby obiektywnych sędziów. Natomiast oni są obiektywni, tylko oni dążą, to pisał o tym świętej pamięci pan profesor Morawski, który nie wytrzymał tej presji, którą po prostu wykończono sędziowie ci wszyscy i te środowiska, który pisał o tym, że oni chcą wprowadzić sądokrację, sędziokrację. Ja też chcę, warto chyba przypomnieć...
Były wypowiedzi, że oni są nadzwyczajną kastą.
Nadzwyczajną, ale to oni dokładnie takie poczucie
tak
mają.
Myślą.
Ja chcę powiedzieć, że przypomnieć, jaka była geneza powstania tych trybunałów. W Austro-Węgrzech powstały dlatego, że kiedy te wybory przeprowadzano, zwyciężały partie tych środowisk narodowych, chrześcijańskich. No i ci liberałowie wcześniej mówili, no dobrze, no to już musimy, wybory są wolne, oddajemy władzę, ale my musimy mieć ostatnie słowo. I wtedy pojawiła się koncepcja Trybunału Konstytucyjnego, który jeszcze ci sami wybrani, elita prawnicza będzie oceniała, czy to nie narusza prawa. Stąd to jest ta czapa nad demokracją. Trybunał Konstytucyjny jest całkowicie zbędny. Ja rozumiem dzisiejszą taką rolę i my mamy, no to zastaliśmy, ale proszę pamiętać, i Komisja Wenecka chce przywrócić sądy sędziów, tych najmądrzejszych, to jest całkowicie niedemokratyczne, jest zaprzeczeniem i przykład Polski, w jaki oni z nami walczą, jest najlepszym przykładem. No. Jest całkowicie, nie powinno w ogóle być. I komisji weneckich, a co mnie obchodzi jakiś pan z Bułgarii, czy jakaś pani tam z Francji, która kompletnie nie podziela mojego systemu wartości, która zwalcza państwo narodowe, która nie rozumie demokracji, nie rozumie tego, co tu się działo przez lata całe i ona mi mówi, komisja wenecka, zresztą jeszcze na koniec powiem, była powołana po to, żeby nauczyć standardów demokracji państwa Europy Środkowo-Wschodniej, które wychodziły z komunizmu. Od nas się mogą uczyć. To jest po prostu totalitarna kolejna grupa, których zadaniem jest dawanie paliwa, bo oni mówią, jak to profesorowie, dawanie paliwa organom unijnym, które biorą stąd pałkę do bicia nas i tego. To wszystko jest niedemokratyczne. Unia Europejska obrosła takimi różnego rodzaju strukturami, tak jak na przykład sieć. Oni tworzą dla każdego środowiska sieć centralnych organów. Jest sieć Krajowych Rad Sądownictwa. I oni nas tutaj przyjeżdżają, pouczają, odpytują, jakim prawem, a dlaczego tak wybrano, dlaczego nie. No. To nic, to jest, do nic nikt nie trafia. To jest woda i ogień. Albo my, albo oni. Albo będzie demokracja, albo będzie totalitarna ideologia, którą nie realizuje.
Panowie sędziowie w Europie, bójcie się, pani profesor Pawłowicz.
Nie ma się co bać. No ja po prostu na wrzucanie przepraszam.
Wybiera się pani do Europarlamentu?
Proszę. A skąd? Ja jestem już na emeryturze, ja chcę spokojnie sobie odpocząć.
A jak pani, czy pani polemizuje na przykład z członkiem rządu, wicepremierem Gowinem, który był w poprzednim rządzie ministrem sprawiedliwości. Jak jemu się to udaje tak gładko?
No to się trzeba by spytać pana ministra Gowina. No, jak pan redaktor wie, jest szeroka koalicja, w miarę szeroka, prawicowa. Gdyż
znaczy jest tak szeroka,
na dzień dzisiejszy
zmieści się i pani profesor Pawłowicz.
No, ale wie pan, no dobrze, tak? Ale na dzień dzisiejszy to sam pan dobrze wie, no, że inaczej bez takiej koalicji to byśmy dalej siedzieli w opozycji i by było po Polsce. No pewne, wie pan, czy jakieś wybory polityczne trzeba dokonywać, robić pewien bilans. Ja się nie zgadzam ze wszystkim, nie ma zamiaru tego ukrywać z panem Gowinem. Nie zgadzam się właśnie, jak chodzi o nową ustawę, tą reformę dotyczącą szkolnictwa wyższego. Ja 40 lat pracowałam. On nie pracował, nie sądzę, żeby właściwie, bo nie wiem, jak wie, co on ma,
mówi,
doktorat ma, ale ja nie wiem.
Poprawiona wersja
Kudryckiej, pani minister Kudryckiej. Tak. Ona to jest tak całkowicie niezgodne z moim wyobrażeniem i z taką tradycją, w której byłam wychowana, akademii i uniwersytetu, że to jest dla mnie do przyjęcia. Ale nie mogą być. Oni bardzo chcieli to tak, jak pan Gowin próbował w poprzedniej kadencji. Turcji, będąc ministrem sprawiedliwości, wprowadzić amerykańskie procedury, styl amerykański sądzenia spraw. I to takie są procedury, że osoba biedna, nie mająca pieniędzy, nie ma żadnych szans. Sędzia nie miał prawa brać udziału, nie był gospodarzem procesu i nie mówił, to ten dowód, to taki i tak dalej, tylko strony musiały walczyć ze sobą, no przed sędzią, a sędzia tylko rozstrzygał. No to proszę sobie wyobrazić spór jakiejś firmy żywnościowej czy Coca-Coli, która gdzieś w butelce kawałek szkła i pan idzie do sądu i skarży. No jaki pan ma szansę, zrobiąc pana idiotę, powiedzą, że sam pan wrzucił. Nie ma pan szans, pan tego nie udowodni, popłacze się, może kogoś uderzy i wyjdzie. To jest dla bogatych, to jest w ogóle, gdzie warunki polskie? Szczęśliwie Prawo i Sprawiedliwość przyszło, usunęło pierwsza rzecz, przywróciło poprzednią procedurę i to jakoś to jest w naszych warunkach jest. Zresztą natomiast ta ustawa o szkolnictwie wyższym, też taki model amerykański, gdzie jak wiemy firmy najdroższe, nie, firmy bogate sponsorują uniwersytety. No. I tutaj natomiast my tutaj to nie jest ta tradycja. My najpierw musimy zrobić porządek. Tutaj mamy inną tradycję. No, nie europejska, Europa Wschodnia. Mamy swoich wybitnych, mamy tradycję uniwersytecką. Mamy stary Uniwersytet Jagielloński, gdzie się nawet jeszcze nie śniło gdzieś tam na innym kontynencie. I autorytet profesora, tylko to ma być profesor nie taki, no, których niestety wielu, ja nie chcę uogólniać, niezweryfikowanych, którzy siedzi, narzucają pewien styl i w zasadzie można powiedzieć, że bardzo łatwo przyjmują antypolską taką narrację, logikę, ideologię przemycają, no słynie dzisiaj te wszystkie nauki, niestety humanistyczne, czego bardzo żal, te socjologie, te wszystkie jakieś stosowane nauki, które w zasadzie niszczą polskość, Polskę i wdrażają nam tutaj lewackie ideologie.
Niedawno odbywała się sesja ku czci Karla Marksa.
Tak jest. No właśnie, pani Środa, mówi, że to jest fantastyczne i tam, zresztą nie tylko pani Środa, no Karola Marksa. Proszę przypomnieć sobie niedawno panią, ona od tych spraw równościowych, kiedyś no koleżankami byłyśmy, już nie wiem, profesor Fuszare, która zajęcia prowadzi właśnie, o, jak ona patchworkowa rodzina jakoś tak, o relacjach jakoś, ale w każdym razie kazirodztwo bardzo reklamowali, te, cały kurs, oni te genderowe takie zajęcia prowadzą, uczą tego. Coś obrzydliwego, okropnego. Straszny jest teraz uniwersytet, naprawdę. Za komuny, ja wiem, no za komuny walczyliśmy z komuną, nie wszyscy, ale nawet się ci komuniści to jakoś się zachowywali przyzwoicie i mi się wydaje, że bardziej wiedzieli, że głupio robią. Głupio im było w jakiś sposób, nie wszystkim. Ale dzisiaj to jest jakaś taka moda, my tak łapiemy, łykamy wszystko, co z tego, co przyjdzie, a młodzież nie jest w stanie tego odróżnić, no. Jak widzą profesora, no wybitny, z wielkiej kancelarii, każdy by chciał być takim szefem kancelarii, te tysiące, dziesiątki tysięcy zarabiać, to jest wzór. No oni, no dla pieniędzy zrobi się wszystko, tak? No opowiadają rzeczy, które niszczą uniwersytet, ale jest wielu też profesorów, którzy tego nie robią. Nauki humanistyczne w reformie pana Gowina, to będzie koniec, no. Przecież uniwersytet nie jest technikum, ani szkołą zasadniczą, uczącą. Od tego jest politechnika, tak? A tutaj mamy jednak pewną myśl, ideę, kulturę polską podtrzymać, świadomość polską. A
to
teraz
mamy
punktację
te
jeszcze...
No,
to jest to właśnie, te gender studies tam się krzątają koło tego, te różne takie paniusie, które... No są profesorami akademickimi, bo pani Środa też póki co jest, zdaje się, też akademickim profesorem.
Ale zawsze
no.
Tytułują profesor Środa.
Zawsze, a ja jestem
tak
właśnie magister już tak właśnie tego. No pan Wyrzykowski znany, on też jest tylko doktorem habilitowanym, uniwersyteckim profesorem. Także jak się kogoś nie lubi, to właśnie mówi się tam magister, albo się w ogóle mówi per ty, tam ty, HP i tak dalej. A tamte paniusie różne, które właściwie nie wiem, czym tego. No ale uniwersytet trzeba naprawiać Polski. Poprawić, odciąć się, wie pan, od tych różnego rodzaju pomysłów bolońskich, od tego ujednolicania, od tych standardów, które niszczą. Wie pan, ja właściwie dzisiaj ja mam indeks swój z wpisami profesorów, można było lubić, nie lubić. Mam pamiątkę na całe życie. Wiem, jakie były przedmioty i tak dalej. Teraz wszystko jest w internecie. Nie ma kontaktu. Właściwie była cały okres mody testów samych, no. I ludzie tak, nie, tu burtu las, to nie ma tu w las i zawsze się na tę jakąś trójkę wyliczało. Coś okropnego. Ja myślałam, że ta reforma pójdzie właśnie w przywracaniu tych najlepszych elementów tradycji, polskiej tradycji uniwersyteckiej. Tak. No, profesor Stelmachowski, pamiętam, profesor Dybowski. To była w ogóle rozmowa. Dzisiaj nie ma rozmowy. No, dzisiaj jest albo w kancelarii prawnik, albo gdzieś w ogóle go nie ma, albo pani Gronkiewicz-Wals, która łączy wszystkie też możliwe profesor. Funkcje. Właśnie, belwederski pan Komorowski docenił jej pracę. Więc to wszystko jest, ja myślałam, że to się jakoś w inną stronę pójdzie, ale zobaczymy. No, dzięki tak zwanej grupie profesorskiej, to media tak nazywały, nie ja, pewien opór tutaj no, jednak stawialiśmy, znaczy mówiliśmy, że, nam, że to no, nie możemy tak poprzeć. Kolejne zmiany.
Ale po ostatnim, poseł znowu. Terlecki skapitulował i stwierdził, że
no skapitulował, ja jeszcze raz powiem, no, że tu cały czas trzeba dokonywać pewnego rodzaju bilansu i trzeba zestawiać zyski i straty. No. I teraz oczywiście możemy, ja nie wiem w jakiej to wersji, bo jeszcze nie widziałam tej poprawionej, ale być może jeszcze na etapie senackim, ale wiem, że po zdjęciu na ostatnim posiedzeniu Sejmu kolejnych bardzo wiele poprawek zostało zaproponowanych. Ja osobiście uważam, że coś, co podlegało 1000 poprawek, to już nie jest, to jest po prostu jakiś kompromis i mam nadzieję, że w przyszłości nowa będzie ustawa, tylko szkoda czasu. No.
Rzeczywiście z tymi profesorami nie jest najlepiej, bo jest taki w Krakowie profesor Jan Hartmann.
I no środa on, krakowska.
I on głosi właśnie...
No krakowska środa i fuszara.
Nie tylko w środy. On ale głosi ja od mówię, poniedziałku do
cały
do piątku. Cały tydzień. Głosi między innymi pochwałę kazirodztwa właśnie.
I to jest, to on jest, to i pani fuszara tutaj też zachęca i jakieś w ogóle no, czytam, no coś okropnego, jakieś materiały, że przecież to jest karalne. To jest karalne. No póki dlaczego co, nikt, tak. się za to nie, nikt się za to nie weźmie? Ja nawet powiem panu, że tutaj wszyscy tak się teraz ze strachu o tych równościowych paradach. Przecież to jest jedno wielkie łamanie prawa tego wykroczeń, bym powiedziała.
To jest obsceniczne.
Niezwykle obsceniczne, wulgarne. Przecież jest w Konstytucji, przepisy mówią, że powinno się szanować w moralność publiczną. Jest coś takiego. U nas się w ogóle tego nie bierze pod... W ogóle tego nie ma. Nie ma moralności publicznej. Jest coś takiego, Konstytucja zapisała. Oczywiście nie ma specjalnie orzecznictwa sądowego, bo sądy nasze mają lewacki przechył. Polskie sądy mają uznały, że na podstawie artykułu proceduralnego z Kodeksu Postępowania Cywilnego, na podstawie którego można żądać stwierdzenia stosunku prawnego lub prawa, osoby, które nie wiedzą, czy są kobietą, mężczyzną, mogą żądać uznania facet. Przyjdzie i powie, proszę na podstawie przepisu, że ja jestem kobietą. No. I na tej podstawie można uznać wszystko, no tak. I sądy uznają i bronią.
Byłem ostatnio na pewnym chrzcie i tam inteligentny kapłan chrzcząc dziecko stwierdził, póki co jeszcze chrzcimy w sposób tradycyjny, ale kto wie, czy ustawodawca kiedyś nie zmusi nas do tego, żeby obok pytania, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka, zapytać, jaką płeć wybraliście dla swojego
to
dziecka.
To panie redaktorze, to ja panu powiem, że dwa lata chyba temu niemiecki Trybunał Konstytucyjny uznał, że istnieje trzecia płeć. I musimy zaznaczyć, rodzice mają prawo, że dziecko samo będzie mogło tak, żeby zostawić ten czas. Nie zaznacza się, jest trzecia płeć. I wolno i w Niemczech to jest dopuszczone. Mam nadzieję, że w Polsce tego nie będzie. No, ale to do ludzi, niech ludzie tego słuchają, bo to tak myślą, a co tam Unia? Oj, tam to wszystko mogę wyjechać, mogę sobie popatrzeć. Nie, ta Unia tu już jest tutaj. To RODO jest formą ukrywania zła, które to lewactwo tam propaguje. Ukrycie nazwiska, potem będzie ukrycie dzieci, podobno w szkołach rozmawiam z jednym nauczycielem, nie wolno nazwiska mówić. I on mówi, ma kilka Jarków i mówi Jarek i mówi, że kontakt wzrokowy musi nawiązywać. Niektórzy nauczyciele numerów z dziennika używają, proszę sobie wyobrazić. To jest ukrywanie, bo masz ukryć nazwisko, masz ukryć twarz potem, bo nie wolno, potem masz ukryć płeć, bo dla nich nie ma, musisz naturę zamazać. Wolność polega na różnorodności. To jest, na tym polega, a nie, że unifikujemy, chowamy, nie możesz się nazywać, nie możesz powiedzieć, gdzie mieszkasz, w ogóle ciebie nie ma. No jak to? No to po prostu nas nie będzie za chwilę. Ja jestem tak głębokim przeciwnikiem naprawdę Unii Europejskiej. Nie chodzi nawet o gospodarkę, ale też, bo oni nas terroryzują, niszczą konkurencję, bo to nie jest żadna wolna konkurencja, tylko to jest właśnie propagowanie interesów silniejszych, nie niemieckich, francuskich, głównie niemieckich. No. I wejście ich na ten obszar taki kulturowy, to jest coś okropnego. No. Przecież politycy doskonale to widzą, tylko cały czas pewnie dokonują, tutaj liczą, czy nam się opłaca jeszcze gospodarczo. I już nam się dawno nie opłaca gospodarczo. Dokładamy, dostaliśmy w 10 lat, tak zwany 10 lat układu stowarzyszeniowego Polski od 1994 do 2004 roku. Bez wzajemności. Oni tutaj przyszli, my mieliśmy się dostosowywać. Oni po prostu przyszli i wszystko zabrali. Za złotówkę, za grosz, za łapówki. Nas już nie ma. ma, co nam się gospodarczo? To, że byliśmy siłą roboczą tutaj, dostawcą siły roboczej gdzieś za granicę, a Niemcy przychodzili, wykupowali, nawet nie gwarantowali tych trzyletnich okresów zabezpieczenia praw pracowniczych. No i jak możemy przejechać po Polsce, to widzimy powybijane szyby. Już wiemy, że to wszystko jest dorobek pana Lewandowskiego, Balcerowicza. To jest ten dorobek. I my tracimy. Ja się boję Unii. I ludzie oczywiście wyzywają mnie i mówią, proszę Pawłowicz, PiS chce wyjść z Unii. Ja chcę, ja w ogóle przepraszam bardzo, w ogóle mi się wydaje, że my nie dożyliśmy okresu, kiedy Unia już nie była wtedy taka, jak chcieli Schumer, jak chcieli ci założyciele. Ich natychmiast, jak się nazywał ten Włoch, który...
De Gasperi.
Przeciwnie, Spinelli.
Spinelli,
tam ci pomierali, Spinelli został komisarzem i wdraża się, on ma swoje sale, trzy lata temu na Malcie składano...
Do Unii Europejskiej,
tak, składano trzy lata temu na jego grobie pani kanclerz i wszyscy tam najważniejsi kwiaty. To jest, są sale, my to realizujemy. No, dlaczego nikt nie chce? On jest przeciwko religii, on jest przeciwko państwom suwerennym, on jest właśnie za
przeciwko
tym, co...
Przeciwko
narodom, to co Soros finansuje, oni to wszystko popierają. To jest realizowane w praktyce. Gospodarki się niszczy, bo one muszą być podporządkowane interesom niemieckim. My tu nie widzimy, bo telewizja, czy przepraszam, media prywatne nie spełniają funkcji, którą powinny spełniać. No, one realizują interesy obce, Polacy są oszukiwani i gdyby i nie widzą związku przyczynowego między wejściem do Unii, a likwidacją stoczni, likwidacją kopalń, cementowni, przemysłu takiego, wszystkiego, jedzenie trucizny, GMO i tak dalej, i tak dalej. No.
Tak. I tu...
Radio Wnet, mam nadzieję, niedługo dostanie.
No, nie mamy tej koncesji ciągle. No, może
no ale konkurs trwa. Może. Mówcie to wszystko, naprawdę
ale
to jest nadzieja.
Ale zabrakło mi jednego słowa.
Jerzy Bielewicz, tak.
A Nord Stream 2?
Nie, no ja, wie pan, wszystkiego nie możemy ogarnąć, tu możemy tylko chwilę.
Bez tego nie można.
Nie, ale jak najbardziej, no to jest, wie pan, to jest ta klamra, która ściska nas i
no, ale
zobaczymy,
my mamy
jak
projekt
będzie,
no. Baltic Pipe, no, może się nam
zobaczymy,
uda.
No i Trójmorze, jak to
tak,
zobaczymy.
Międzymorze.
Trzeba walczyć o swoje.
I to mówiła Krystyna Pawłowicz, bardziej Krystyna Pawłowicz niż polityk, jak państwo słyszeli.
Oczywiście.
No jest pani zbyt szczera na polityka.
Wie pan co, ja, mi się wydaje, że nie można być więźniem jakiejś nalepki. Ludzie mnie wybrali, z tym do mnie przychodzą. No, ja mam mówić to, o co ludzie czego ode mnie. Walczyć o ich sprawy w różnych urzędach, ministerstwach i tak dalej.
A nie myśli pani, że pani sobie napyta biedy w samym Prawie i Sprawiedliwości?
Czy mnie ktoś zabije? Nikt mnie nie zabije. Ale właśnie zaskoczę pana, bo nikt mnie nie zwraca uwagi z władz.
Nie?
Nigdy.
A ciekawe, czy po dzisiejszym wywiadzie nie będą zwracać.
Na pewno ja to samo mówię od dawna.
Bardzo dziękuję. Jak
dziękuję
państwo
bardzo.
Słyszeli, zawsze barwna, zawsze szczera Krystyna Pawłowicz.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dziękujemy
do widzenia.
Bardzo. Dziękujemy. No to skoro było tak pięknie, to może Piotr Bukartyk, kobiety są jak kwiaty.